Dziękuję bardzo. Witam Was, braterstwo, na wspólnym tym zoomowym spotkaniu zorganizowanym przez Burpana we Wrocławiu. Nie mamy innej formy możliwości, w innej formie się przywitać niż właśnie tak właśnie przez ten ekran. I dziękuję Bogu za ten przywilej i zborowi również za zaproszenie mnie do tej usługi. I chciałbym Wam przekazać również pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru Pana w Rybniku, do którego należę. Braterstwo dzisiaj również na zebraniu prosili, żeby przekazać Wam swoją miłość i życzą Wam błogosławieństwa Bożego. I dzisiaj bardzo ciekawe tematy są pod naszą rozwagą, pod tym wspólnym tytułem, jak brat Jarek już przypomniał, jak zachować pokój we współczesnym świecie. No właśnie, dobre pytanie, jak to zrobić. I myślę, że...
Recording in progress.
Aha, dobra. I myślę, że te tematy są dla nas nie tylko ciekawe, ale również bardzo ważne. Mi przypadł w udziale pierwszy z nich, który mówi, dlaczego można ufać Bogu. I żeby nadać temu tematowi charakter biblijny, to odczytajmy sobie dwa wersety, które mówią nam właśnie o zaufaniu Bogu. I są one zapisane w Psalmie 27, a werset pierwszy i trzeci. Drugi pomijam. Psalm 27, 1, 3. Pan jest światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje, choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. Dlaczego można ufać Bogu? Będziemy się starali w naszym wykładzie odpowiedzieć na to pytanie i nie tylko na to, ale również na kilka innych, które z niego wynikają. Jednak na początek chciałbym Wam, braterstwo, zaproponować, żebyśmy przed chwilą zastanowili się nad samym zaufaniem. Czym jest zaufanie i jak ono funkcjonuje w życiu, w relacjach między nami ludźmi, bo w analogiczny sposób te zasady przekładają się potem na nasze zaufanie do Boga i na relacje, jakie budujemy z Nim. Dlaczego trudno jest zaufać niektórym ludziom, a innym łatwo? I dlaczego niektórym chrześcijanom łatwo jest zaufać Bogu, a niektórym, jak później to zobaczymy, przychodzi to z niemałą trudnością? I są to ważne rzeczy, które sobie rozważymy, bo one nam pokażą, jak zbudować swoje osobiste zaufanie do Boga i dlaczego w wielu przypadkach mówimy, że Bogu ufamy, a kiedy przychodzi próba, to zachowujemy się dokładnie przeciwnie. Co wskazuje na taki stan, jeśli tak jest, że mamy problem zaufać Bogu, to jak to naprawić? Temat jest bardzo obszerny, więc w tych krótkich 40 minutach bardzo esencjonalnie postarałem się zawrzeć te informacje, które w mojej ocenie są istotne, ale pewnie nie wyczerpiemy tego tematu. Jeśli mielibyśmy zdefiniować zaufanie, to ogólnie rzecz biorąc jest to z całą pewnością element wiary. Ufam komuś, to oznacza nic innego jak tylko to, że mu wierzę. A wiara, jak wiemy, składa się z wiedzy i ze spolegania sercem. I ta ufność, wtedy kiedy wierzę komuś, czyli że mu ufam, to ten drugi element, spoleganie sercem. W wykładzie nie będziemy jednak używać słowa wiara, bo już tym słowem, myślę, jesteśmy zbyt osłuchani, tylko właśnie ufność, zaufanie, bo ten termin wydaje mi się bardziej życiowy i z pewnością lepiej opisuje to, co będziemy chcieli dzisiaj rozważyć. No więc, gdybyśmy mieli zdefiniować, czym jest zaufanie do drugiego człowieka, to musielibyśmy powiedzieć, że zaufanie do kogoś to jest takie nasze wewnętrzne przekonanie, że osoba, z którą mamy do czynienia, jest człowiekiem mającym w stosunku do nas dobre zamiary, która w żaden sposób nam nie zaszkodzi, a jej działania wobec nas będą wynikać wyłącznie z dobrej woli. Dużo różnych elementów, ale mówiąc prościej, zaufanie głównie polega na tym, że się kogoś nie boisz i nie obawiasz się również jego działań w stosunku do ciebie. I druga rzecz, jaka tutaj występuje, jaka właściwie z tego wynika, w takiej sytuacji pozwalasz mu w pewnym stopniu wejść do twojego życia, żeby razem z tobą w tym życiu uczestniczył. Oczywiście działa to również w drugą stronę, czyli jeśli ktoś ufa tobie, to nie będzie się ciebie obawiał i ty będziesz mógł uczestniczyć w jego życiu. Nie obawiam się takiej osoby, której ufam. Wiem, że mogę jej powierzyć jakieś moje sprawy, moje tajemnice. Wspólnie razem możemy też coś zrobić. I jak wiemy, zaufanie nie działa tak zero-jedynkowo, że na 100% albo w ogóle nic. Żeby to zilustrować, to załóżmy, że twoje życie to jest dom, do którego kogoś zapraszasz. I kiedy ktoś dzwoni do drzwi, to w skrajnym przypadku, czyli takiego całkowitego braku zaufania, nawet mu nie otworzysz. Dla pewnych osób nie ma się w domu. Niektórym osobom otworzysz, ale nie wpuścisz ich do tego domu. Będziesz z nimi rozmawiać, jak to się mówi, przez próg. Niektórych wpuścisz i porozmawiasz z nimi w przedpokoju. Niektórych zaprosisz do salonu, innym pokażesz znaczną część swojego domu, ale będą i takie najbliższe tobie osoby, które będą miały dostęp prawie wszędzie. I celowo używam słowa prawie wszędzie, czyli nie wszędzie, bo za chwilę też zobaczymy, że nawet najbliższym osobom w swoim życiu nie jesteś w stanie zaufać na 100%. Natomiast ta ilustracja pokazuje nam, że o tym, jak bardzo kogoś zapraszasz do tego swojego domu, decyduje właśnie zaufanie, jakie do niego masz, a dokładnie stopień tego zaufania, czyli czy to zaufanie jest bardzo duże, czy może takie średnie, małe, czy może nie ma go w ogóle. I zobaczmy, że z tej definicji, z tego krótkiego opisu, czym zaufanie jest, wynikają dwa istotne elementy, które są podstawą do zbudowania zaufania między jednym a drugim człowiekiem. Pierwszym elementem, który występuje i zawsze musi wystąpić, żeby zbudować ten most zaufania, to poznanie drugiej osoby. To jest także ten pierwszy element wiary, umysłowa ocena, czyli po prostu wiedza. Jeśli mam komuś zaufać, to z całą pewnością najpierw muszę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Muszę go poznać. Ale zdarza się nierzadko też tak, że czasami zaczynamy z kimś znajomość i pomimo tego, że go nie znamy, na przykład widzimy go pierwszy raz w życiu, to zachowujemy się tak, jakbyśmy mu ufali. Czyli dajemy mu wtedy kredyt zaufania, takie zaufanie na kredyt. W pewnej części obdarzam kogoś zaufaniem, chociaż go nie znam. I dopiero w miarę jak go poznaję, to moje początkowe zaufanie do niego rośnie albo odwrotnie, maleje. Natomiast drugi element to nasze oczekiwania względem innych. Zaufanie do drugiej osoby zależy od tego, jak dobrze znamy tę osobę, to jest ten pierwszy punkt, ale teraz istotna rzecz, czy to, co o niej wiemy, spełnia nasze oczekiwania. I zasada też jest prosta, jeśli druga osoba, jej zachowanie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, ale takimi, które są dla nas ważne, to zazwyczaj buduje to nasze zaufanie do niej. I odwrotnie, jeśli zachowanie kogoś jest sprzeczne z naszymi oczekiwaniami, z naszymi wartościami, z rzeczami, które mają dla nas wysoki priorytet, to nie zbudujemy z nim głębokich relacji, nie zaufamy mu. A jeśli wcześniej mu zaufaliśmy i po pewnym czasie okazuje się, że ktoś nagle zaczyna się zachowywać inaczej niż wcześniej, to taka sytuacja prowadzi najczęściej do utraty tego zaufania, bo przestaje on spełniać nasze oczekiwania. I to spełnianie lub niespełnianie wzajemnych oczekiwań wynika z tego, że jako ludzie po prostu różnimy się między sobą. I wiele tych różnic, jeśli chodzi o wzajemne zaufanie, można pominąć. I pomijamy je. Nie mają dla mnie osobiście na przykład znaczenia czyjeś zainteresowania, że mam inne niż ktoś. Albo że ktoś nie je mięsa, a ja głównie jem mięso. Bo takie różnice nie mają wielkiego znaczenia. Istotne jest, że łączy nas to, co dla obu nas jest ważne. Czyli na przykład mamy wspólny cel. I w tym zakresie będę go darzył zaufaniem, bo ten cel jest dla mnie ważny i dla niego ważny. I wbrew pozorom, drodzy braterstwo, myślę, że warto zwrócić uwagę na ten aspekt wzajemnych oczekiwań w naszym codziennym życiu i w tych relacjach między nami, ponieważ z moich obserwacji i myślę, że z obserwacji wielu z Was wynika, że nierzadko są sytuacje, które bardzo wpływają na nasze wzajemne relacje. I może się zdarzyć także taka sytuacja, kiedy jedni względem drugich mają zbyt duże oczekiwania. Albo mają niewłaściwe oczekiwania, takie niebiblijne, tylko ludzkie, jakieś takie osobiste, co niejednokrotnie powoduje potem niepotrzebne napięcia w relacjach, jakieś trudności w komunikacji i co za tym idzie, właśnie brak zaufania. I teraz na podstawie tych dwóch przesłanek, czyli wiedza o drugim człowieku, kim jest ta druga osoba, jaka jest jej osobowość, jak wygląda jej życie, że osobiście tę osobę poznałem i wiem, kim ona jest, i po drugie, moje oczekiwania względem drugiego człowieka. Każdy z nas niejako na podstawie tych dwóch przesłanek automatycznie, podświadomie podejmuje decyzję, że komuś zaufa lub nie. Więc mogę komuś zaufać tylko wtedy, kiedy go w miarę dobrze znam i w istotnych rzeczach spełnia on moje oczekiwania. Natomiast jeśli komuś nie ufam, to przyczyna tylko może leżeć w tym, że albo go po prostu nie znam, albo znam go osobiście, ale nie spełnia on moich oczekiwań. I teraz mając te dwie rzeczy na uwadze, co się, kochani, okazuje? Że zaufanie do innych ludzi to nie jest taka prosta i oczywista sprawa. Dlaczego? Bo jeśli chodzi o poznanie drugiego człowieka, to nie jesteśmy w stanie siebie tak w 100% poznać, prawda? Ale to nie byłby żaden problem, bo nie chodzi o to, żeby poznać drugiego człowieka na wylot, tak na 100%, tylko żeby kogoś dość dobrze poznać, na tyle, ile się da. Problem jest taki, że w tym zakresie, w którym się wzajemnie poznajemy, poznajemy też swoje własne słabości. swoje własne wady, niedoskonałe obszary, które w budowaniu zaufania odgrywają zasadniczą, ale negatywną rolę. Podkopują to zaufanie i powodują jego osłabienie. A więc zdajemy sobie sprawę tak naprawdę z czego? Że tak naprawdę, tak na 100%, to my się na żadnym człowieku nie możemy oprzeć, bo każdy z nas jest zawodny. I poznając siebie wzajemnie, wielokrotnie się o tym przekonujemy, że nie ma ludzi niezawodnych. Oprócz tego, że staramy się być dobrymi chrześcijanami, to jako ludzie jesteśmy niedoskonali, wciąż mieszka w nas grzech i w związku z tym nie jesteśmy w stanie być całkowicie lojalni i nie potrafimy nie popełniać błędów. I najczęściej te wszystkie rzeczy nie wynikają ze złej woli, tylko właśnie z tego, że jesteśmy po prostu niedoskonali. Chociaż zdarzają się sytuacje, że postępowanie jednych względem drugich może wynikać ze złej woli i jeśli tak jest, to osoby, które tak postępują, od razu tracą zaufanie w oczach innych, które potem jest bardzo trudno odzyskać. Czasami nie można go odzyskać już w ogóle. I to jest pierwsza sprawa, nasze niedoskonałości. A druga sprawa, która z tego też wynika, nie spełniamy w 100% wzajemnie swoich oczekiwań, jedni względem drugich. Nie spełniamy, bo różnimy się w wielu sprawach. Różne postawy i często różne mamy, zajmujemy różne postawy i często się z sobą nie zgadzamy. I to jest drugi powód, dlaczego ufamy sobie, ufamy mimo wszystko sobie, ale nie na 100%. Jest chyba tylko jeden taki przypadek, kiedy jeden człowiek ufa drugiemu człowiekowi na 100%. W relacji dzieci-rodzice. Takie bezwzględne i całkowite zaufanie mają z założenia dzieci w stosunku do swoich rodziców, rodzą się z tym maksymalnym poziomem zaufania, 100% zaufania do swoich rodziców, chociaż ich nie znają. Dziecku wystarczy sam fakt, że jest mama i tata, i dziecko bezwzględnie będzie im ufać. Oczywiście się tak dzieje tylko do pewnego wieku, kiedy dzieci poznają, że ich rodzice nie są tacy idealni i niezawodni, i z upływem czasu stwierdzają, że rodzice w coraz mniejszym stopniu spełniają ich oczekiwania. Tak więc nawet najbliższa tobie i najbardziej zaufana osoba nieraz nie będzie w stanie ci pomóc. Odmówi ci czasami tej pomocy. Zapomni o ważnych dla ciebie rzeczach. Nie będzie stale przy tobie w różnych sytuacjach. Obieca coś i nie zawsze dotrzyma słowa. I wiele innych takich rzeczy można by wymieniać. Ale idźmy krok dalej. Życie pokazuje, że my nawet nie mamy i nie powinniśmy mieć pełnego zaufania do samych siebie. Nieraz nie jesteśmy względem samych siebie uczciwi. Oszukujemy sami siebie. Sami dla siebie nie jesteśmy wiarygodni. I ktoś może obiecać nawet samemu sobie coś, że jutro to zrobi, coś zrobi i tego nie zrobi. I w związku z tym czuje się wtedy sam sobą zawiedziony. I powinien czuć się trochę sam sobą zawiedziony, a nie na przykład usprawiedliwiać samego siebie. I co na to powiemy, drodzy braterstwo? Że w teorii cała prawda o zaufaniu może wyglądać ładnie i pięknie, ale w praktyce różnie to bywa. I co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji trzeba powiedzieć, że nic nie jesteśmy w stanie na to poradzić. Taka sytuacja jest na dzień dzisiejszy. W przyszłości, jak będziemy doskonali, będzie lepiej. A na razie musimy z tym żyć i rozwijać wzajemną chrześcijańską wyrozumiałość, chrześcijańską życzliwość, tolerancję i pomoc, a starać się postępować tak, aby innych zawodzić jak najmniej. Natomiast fakt pozostaje bezsporny, że obecnie nawet najbardziej szlachetni i wartościowi ludzie, mężowie, żony, przyjaciele są zawodni. I na żadnym człowieku nie można się oprzeć tak na 100%. I dokładnie tym głosem mówi nam Słowo Boże. Gdybyśmy odczytali dwa fragmenty Słowa Bożego, dwa fragmenty, tak, psalm, pierwszy to jest psalm 118, 8, 9, gdzie mówi psalmista tak. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej jest schronić się u Pana, niż polegać na człowieku. I drugi to jest fragment, to jest Przypowieści 20, rozdział, werset 6. Wielu jest takich, którzy chwalą się swoją dobrocią, lecz kto znajdzie człowieka niezawodnego? No w domyśle nikt. I te wersety mówią nam nie tylko o tym, że jako ludzie jesteśmy zawodni, ale pokazują rozwiązanie. Lepiej jest ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej jest chronić się u Pana, niż polegać na człowieku. I teraz nasze podstawowe pytanie, temat naszego wykładu, dlaczego lepiej jest zaufać Bogu? I dlaczego w ogóle mogę Mu zaufać? Przede wszystkim powodem, dla którego można i warto zaufać Bogu, jest to, że tak naprawdę nie mamy innej rozsądnej alternatywy. No bo kiedy widzimy Boga, takiego jak o nim mówi Biblia, To możemy teraz dokonać wyboru, komu lepiej zaufać, jak mówi psalmista. Ludziom, którzy są grzeszni, nieprzewidywalni, zawodni, mają ograniczoną mądrość i często dokonują złych wyborów, nierzadko źle nam doradzają, bo nie wiedzą, jak jest dobrze. Zapominają, nie przejmują się nami czasami zbytnio, coś obiecają i nie zrobią i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że nie tylko inni względem nas mogą tacy być, ale my względem innych robimy dokładnie to samo. Czy takim ludziom lepiej zaufać, czy może Bogu, o którym Biblia mówi, że jest naszym Ojcem? I tak jak dziecko bezwzględnie może zaufać swoim rodzicom, przed chwilą o tym wspomnieliśmy, tak my jako Jego dzieci możemy bezwzględnie zaufać Jemu jako naszemu duchowemu Ojcu. Bóg nie popełnia błędów, nigdy się nie spóźnia, nigdy nie zapomina i nigdy się nie myli. Kiedy czujesz się zapomniany lub pominięty, możesz zaufać Bogu, że On cię widzi. Bóg wszystko wie i wszystko może. Podczas gdy ty widzisz tylko swoją obecną sytuację, wąski wycinek, Bóg widzi całe twoje życie. Na każdym kroku pracuje dla twojego dobra. Wie, przez co przechodzisz w tej właśnie chwili i przez co będziesz przechodzić jutro, za miesiąc i w odległej przyszłości. Wie, jak najlepiej poradzić sobie w każdej sytuacji. On wie, kogo poślubisz, ile będziesz mieć dzieci, jaką będziesz mieć pracę i w jego każdym innym szczególe twojego życia, zarówno istotnym, jak i błahym. Mając więc taką alternatywę, komu byśmy zaufali, dokonując wyboru, kogo wybieramy, drodzy braterstwo? Tego człowieka niedoskonałego czy Boga? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Dlaczego więc mogę zaufać Bogu? Bo tak naprawdę tylko Jemu mogę zaufać w 100%. Całkowicie mogę się oprzeć tylko na Nim i na nikim innym. Ale zobaczmy, że to wszystko, co mówimy o Bogu, to są właściwie tylko informacje. Dlaczego ktoś miałby na słowo uwierzyć, że można Bogu zaufać? No i słusznie. Ponieważ żeby zaufać Bogu i stwierdzić, że warto Mu zaufać tak na 100%, to każdy z nas musi się jeszcze co do tego przekonać osobiście. A więc te dwa punkty, które już poruszaliśmy. Więc przede wszystkim poznanie kogoś, czyli w tym wypadku Boga. I drugi punkt, moje oczekiwania względem Niego dotyczące mnie samego i mojego życia. A więc przede wszystkim, żeby zaufać Bogu, muszę Go najpierw poznać. Muszę poznać, jaki On jest, jaki jest Jego charakter, jakie są Jego zasady. Czym się kieruje władca wszechświata w takiej albo innej sytuacji. Ta wiedza to właśnie źródło informacji o naszym Bogu, które mówi nam, z kim mamy do czynienia. Ale w poznaniu kogoś, w kontekście obdarzenia go później zaufaniem, nie chodzi tylko o jakieś informacje na jego temat. Informacje to jest ważny element, ale to oznacza tylko tyle, że ja po prostu coś o nim wiem, bo ktoś mi powiedział, albo gdzieś przeczytałem. I to nie jest równoznaczne z tym, że ja go znam. To jest za mało, aby na podstawie tych informacji komuś zaufać, bo tak naprawdę ja go jeszcze nie znam. Jeśli nasze poznanie ogranicza się tylko do informacji o nim, do takiej wiedzy akademickiej, to znaczy, że ja dużo o nim wiem. Ale żeby mu zaufać, muszę go poznać osobiście. I w tym pierwszym punkcie poznania Boga, o takie dokładnie poznanie Boga chodzi. Na przykład mogę mieć dużo informacji na temat na przykład Roberta Lewandowskiego. Ale to nie oznacza, że ja go znam osobiście. Nie oznacza również, że mogę mu zaufać, pomimo tego, że dużo o nim wiem. I teraz, kiedy ktoś przychodzi do Boga, to na podstawie tych informacji, jakie o nich ma, jakie o nim ma, tak naprawdę co robi? Daje Bogu kredyt zaufania, żeby zacząć budować z nim więź i relacje. Ale całkowite zaufanie Bogu powstaje dopiero wtedy, kiedy ten człowiek poznaje go osobiście. I dokładnie taką myśl wyraża Hiob, Księdze Hioba, 42 rozdział, a werset 5. Ja minimalnie trochę sparafrazuję ten werset, ale tylko tak troszeczkę. I gdzie Hiob mówi tak. Wcześniej znałem cię tylko ze słyszenia, lecz teraz ujrzało cię moje oko. Czyli Hiob mówi, że wcześniej to, co wiedział o Bogu, to były tylko informacje. Ale teraz poznał go dopiero osobiście. Zobaczył Boga wyraźnie i doświadczył Jego obecności. Kiedy Hiob zobaczył i kiedy tego doświadczył? W trudnościach i cierpieniach swojego życia, na które Bóg dozwolił. A więc budowanie zaufania do Boga i relacji z Nim w głównej mierze zależy od tego, jak dobrze Go znasz. Czyli nie tylko ile o Nim wiesz, ale jak dobrze Go znasz osobiście. z własnego doświadczenia. Oczywiście, że nie poznamy Boga w 100%, bo to jest po prostu niemożliwe i nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby go poznać w tak wielkim stopniu, jak to tylko jest dla nas możliwe. Ponieważ im więcej o nim wiesz, im lepiej go znasz, tym twoje zaufanie do niego będzie po prostu większe. Ponieważ zaufanie do niego możesz budować głównie na tym, jak dobrze go znasz. I do takiego poznawania Boga zachęca nas on sam. W wielu wersetach Słowa Bożego jednym z nich jest Psalm 9, a werset 11. Psalm 9, a werset 11, który zawiera następujące słowa. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje. Zwróćmy uwagę, dlaczego oni Bogu ufają, bo Go znają. Znają Jego imię, czyli Jego charakter. I w dalszej części tego wersetu mamy napisane, że Bóg ich nie opuszcza, ponieważ oni Go stale szukają, czyli stale dążą do coraz lepszego poznawania Boga, do czego też Bóg nas zachęca, żeby Go szukać całym swoim sercem i stale pogłębiać z Nim relacje. I jako ciekawostkę możemy podać znaczenie tego słowa znać w tym zdaniu, że znają imię Twoje i z hebrajskiego to słowo między innymi oznacza odczuć, potwierdzić, dowiedzieć się i zrozumieć, poznać przez doświadczenie, znać się z kimś, poznać kogoś osobiście. Ciekawe, prawda? Podobnie brzmi werset z Ozeasza 6:3. Ozeasza 6:3. Starajmy się usilnie, żeby poznać Pana. Przyjdzie On bowiem jak poranna jutrzenka i jak deszcz, który wczesną wiosną nasyca całą ziemię. I w tym wersecie starajmy się usilnie, żeby poznać Pana, występuje dokładnie to samo słowo określające, na czym polega to poznanie Boga, które w tym psalmie właśnie zostało zacytowane. Na poznaniu Go osobiście. Jeśli więc starasz się usilnie poznać Boga w tym znaczeniu, to na pewno pozwoli Ci się poznać, bo On sam Cię do tego zachęca. Dlaczego więc mogę zaufać Bogu? Druga odpowiedź brzmi, bo Go znam. Bo Go po prostu znam. Wiem, jaki On jest. Nie z informacji, ale poznałem go osobiście w różnych moich życiowych doświadczeniach. I zobaczmy, że o takim poznawaniu Boga, o takim przekonaniu się o tym, jaki jest Bóg, mówi nam również Dawid w Psalmie 34, a werset 9. Psalm 34, werset 9 to znany werset, który brzmi: skosztujcie i zobaczcie, Biblia Poznańska mówi, i przekonajcie się, czyli skosztujcie i przekonajcie się, jak dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który w nim ufa. Albo inne przykłady mówią, który u niego szuka schronienia, który się powierzył jego opiece. Czyli spróbuj, sam się przekonaj i wtedy będziesz wiedział, dlaczego możesz zaufać Bogu. I to poznanie Boga, to osobiste poznanie Boga, odbywa się, jak wiemy, przez Jego Słowo i po drugie, przez różne okoliczności życiowe. A więc poznaję Go przez lekturę Biblii, historię, obietnice, przykazania, napomnienia. Szukam informacji na temat Bożego charakteru, Jego zasad. Szukam nie trochę, ale całym sercem. Ale następnie pozwalam działać Mu w moim życiu. I tu właśnie wyłania się nam główna rola zaufania, czyli to praktyczne zastosowanie zaufania. Bo poprzez zaufanie dajemy zgodę Bogu na działanie w naszym życiu. Jeśli Bogu ufam, to znaczy, że pozwalam mu robić w moim życiu to, co on uważa za słuszne. Moje zaufanie do niego wyrzuca lęk przed nim i obawy, jeśli chodzi o to, co Bóg może w tym moim życiu zrobić, i dlatego mu na to pozwalam, bo się nie boję. A jeśli mu na to nie pozwalam, to znaczy, że nie pozwalam mu, bo się boję mu powierzyć te moje sprawy, które są dla mnie ważne. I oznacza to, że mu po prostu nie ufam. Tak więc zaufanie do Boga siłą rzeczy napełnia nas wewnętrznym pokojem. W różnych trudnościach i doświadczeniach, które nazywamy pokojem Bożym. Apostoł Paweł w liście do Filipian 4:7 powie nam później: pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I tu może pojawić się problem, bo z jednej strony już wiem, dlaczego mogę zaufać Bogu. Mam te wszystkie informacje. A z drugiej strony powstaje pytanie, czy ja naprawdę w moim życiu mu ufam? Czy może kiedy przychodzi doświadczenie, to ogarnia mnie tak silny niepokój i tak silny lęk, że po prostu zaczyna się bać i czuję się w jakiś sposób sparaliżowany? Czyli czy rzeczywiście wpuszczam Boga do tego domu mojego życia i pozwalam mu działać, tak jakby on był gospodarzem, a nie ja? Pozwalam, żeby on podejmował decyzję w tej czy innej sprawie, a w moim sercu staram się polegać na nim i w pełni podporządkować się jego woli. I wtedy, jak widzę, jak Pan działa w moim życiu, to cała ta wiedza, te informacje o nim nabierają mocy i nabierają wielkiej wartości, bo osobiście mogę się przekonać, że to wszystko prawda, co mówi Bóg, że on rzeczywiście jest niezawodny. I mogę wtedy powiedzieć tak jak Hiob, że wcześniej znałem Cię ze słyszenia. Miałem, Panie, tylko jakieś informacje na Twój temat. Ale teraz naprawdę Cię zobaczyłem oczami wiary. Zobaczyłem Twoje działanie w moim życiu. Czyli innymi słowy, otwieram drzwi mojego domu i wpuszczam go do środka. Wpuszczam Boga do środka. Daj mu dostęp do wszystkiego i pozwalam mu zmienić w tym domu wszystko, co on uważa, że należy zmienić. Przypowieści Salomonowe 3:5 dokładnie taką sprawę przedstawiają, gdzie Salomon mówi: zaufaj Panu całym sercem i nie polegaj na własnym rozumie. Na wszystkich Twoich drogach, zwróćmy uwagę, poznawaj Go, a On wyrówna Twoje ścieżki. Ale może być też inna sytuacja. Niektórzy mówią tak: Boże, oto klucz do domu mojego życia. Ale nie wpuszczają go do pewnych pokojów. Ten klucz do niektórych drzwi nie pasuje. Na przykład do drzwi z tabliczką pieniądze, albo do drzwi z tabliczką znajomy. Albo do drzwi z tabliczką czas wolny. Te obszary zostawiamy jakby dla Boga zamknięte. Oddajemy mu całe nasze życie, ale potem robimy wyjątki i takie zakazy wstępu. Rozgość się, panie, ale do tych dwóch pokoi nie wchodź. Wieczorem idę do kina, spotkać się z znajomymi, nie musisz mi towarzyszyć. Chcemy zdefiniować to zaufanie czasami według własnych zasad i własnych oczekiwań. Jednak Bóg mówi wyraźnie, że jeśli chcemy, aby On wyrównał nasze ścieżki, to wymaga to całkowitego zaufania. Zaufania mu całym sercem, czyli dania mu całkowitej zgody na dostęp do całego naszego życia. Jeśli chcesz poznać Boga i zaufać mu, musisz całkowicie dać mu pełny dostęp do samego siebie. Nie możesz Bogu stawiać warunków w postaci oczekiwań, że na przykład zmieni tylko to, co ty chcesz, żeby zmienił i w taki sposób, jak tego oczekujesz. Ale zaufaj mu, że nawet jeśli Bóg wywraca twoje życie do góry nogami, nawet jeśli stwierdzi, że wszystkie pokoje w twoim domu nadają się do generalnego remontu, to on po prostu wie lepiej. On wie lepiej, co zrobić i wie lepiej, jak to zrobić. A możemy też zająć w życiu inną postawę, o której już wspomnieliśmy, czyli ufam ci, panie, zrób to, co uważasz za słuszne w moim życiu, ale potem, kiedy Bóg rzeczywiście to chce zrobić, to ten niepokój, który nas ogarnia i to przerażenie może jest tak silne, że zamiast pozwolić Bogu działać, to sami bierzemy sprawy w swoje ręce i działamy po swojemu. I nie dajemy mu tej pełnej zgody w postaci całkowitego zaufania. W jaki sposób chcemy poznać Boga w Jego działaniu, skoro mu na to nie pozwalamy? Jak mamy się przekonać, że możemy mu zaufać, jeśli nie pozwalamy mu na jego ingerencję, na jego reakcję, na to, żeby wziął on w sprawy w swoje ręce, w różnych życiowych sytuacjach? I dlaczego tak się dzieje, drodzy braterstwo? To już przed chwilą się to słowo pojawiło tutaj. To ten drugi punkt budowania zaufania, czyli nasze oczekiwania. Czy w ogóle mogę mieć jakieś oczekiwania względem Boga? No oczywiście, że tak. Nie tylko mogę, ale powinienem mieć. A więc to, czego mogę oczekiwać, czyli spodziewać się od Boga, to na pewno spełnienia wszystkich Jego obietnic. Te oczekiwania pokazują mi, czego mogę po Bogu się spodziewać, a czego nie powinienem się spodziewać. Czyli de facto chcę wiedzieć, jak Bóg będzie reagował w różnych sytuacjach. Będę więc oczekiwał podobnej Jego reakcji w podobnych sytuacjach w moim życiu. Na przykład dobrze jest wiedzieć i tego też oczekiwać, jakie Bóg składa obietnice. Jak odpowiada na modlitwę. A na jakie modlitwy, na jakie modlitwy w ogóle odpowiada, a na jakie modlitwy nie odpowiada. Kiedy odpowiada na takie modlitwy? Jakiej pomocy mogę się od niego spodziewać i w jaki sposób on mi może tej pomocy udzielić? O co powinien go prosić, a o co nie? Czego mogę oczekiwać, jeśli zgrzeszę albo jeśli pokutuję? I na te i wiele innych podobnych pytań mogę znaleźć odpowiedź w Biblii, dzięki czemu dowiem się, czego mogę oczekiwać ze strony Boga. I właśnie w tych oczekiwaniach ważne jest, żeby potem ta rzeczywistość, której oczekuję, pokryła się z Jego słowem. Bo w naszym życiu, dokładnie zgodnie z tym, Bóg potem będzie działał. I wiele rzeczy sobie jakoś wyobrażamy, prawda? Jak będą się działy one w naszym życiu? I kiedy pojawia się jakaś trudność, to myślami często wybiegamy w przyszłość, żeby się na tę przyszłość jakoś przygotować i mniej więcej wiedzieć, co robić. Ale kiedy widzimy w tym Boże działanie i dzieje się tak, jak oczekiwaliśmy, bo wiemy, czego się spodziewać, to wszystko jest dobrze. Nasze zaufanie do Boga rośnie. Lecz jeśli dzieje się inaczej niż oczekiwaliśmy, to będziemy się zawodzić. Ale nie Bogiem, tylko naszymi oczekiwaniami. Nie możemy prosić Boga, że spełni nasze marzenia, plany i potem w pełni mu zaufać, że on to zrobi. Nie możemy oczekiwać, że Bóg zrealizuje nasze cele, ale mogę oczekiwać, że on ma swój cel dla mnie. Jeśli on ten cel swój dla mnie realizuje, nie jestem niczym zaskoczony. A wręcz przeciwnie, tego właśnie oczekiwałem, więc moja ufność do niego wzrasta. W ten sposób właśnie Pan doprowadzi nas do ostatecznego celu, jakim jest przemiana naszych serc, doskonałość charakterów, a tym samym życie wieczne. Natomiast jeśli za każdym razem nie będziemy pozwalać Bogu działać i zawsze będziemy działać po swojemu i brać sprawy w swoje ręce, to nic w naszym życiu się nie zmieni. I latami też możemy trwać w zbieraniu informacji na temat Boga, Jego planu, na przykład nawet ich chronologii, różnych typów, różnych nauk, i mimo tego w różnych doświadczeniach i trudnościach nie będziemy w stanie Mu zaufać, pomimo tego, że wiemy, dlaczego zaufać Mu można. To całkowite zaufanie przejawia się w tym właśnie, że ja nie biorę spraw w swoje ręce i potrafię puścić pewne rzeczy. I w pełnej świadomości powierzam te sprawy Bogu, wiedząc, że On podejmie najlepszą decyzję. Ale może być jeszcze i tak, że nawet jeśli znamy Boga, nawet jeśli znasz Boga i wiesz, czego się po Nim spodziewać, to i tak, kiedy przychodzi doświadczenie, to masz skłonność do odczuwania tego nadmiernego lęku i brania spraw w swoje ręce. I w takiej sytuacji oznacza to, że tak naprawdę jeszcze Bogu ten na te 100% to nie zaufaliśmy. I przyczyną tego może być jeden z tych dwóch punktów, albo nawet oba. Może go jeszcze po prostu dobrze nie poznaliśmy, albo może pewne rzeczy musimy sobie przypomnieć i odświeżyć. Uczniowie kiedyś poprosili Pana o rozwiązanie podobnego problemu, żeby pomógł im zaufać Mu i zaufać Bogu. I miało to związek z prośbą, która brzmiała: Panie, przymnóż nam wiary. I chociaż Pan nie udzielił im bezpośredniej odpowiedzi o to przymnożenie wiary, to jego późniejszy cały sposób postępowania z nimi był spełnieniem tej prośby. Tak będzie i z nami, drodzy braterstwo, jeśli podobnie będziemy się modlić: Panie, przymnóż nam wiary. Naucz mnie, jak Tobie zaufać. Pomóż mi bardziej ufać Tobie niż do tej pory. I ten wzrost wiary nastąpi nie w wyniku cudownego natchnienia, lecz przez naturalny proces pańskiego prowadzenia i ćwiczenia, ponieważ w szkole doświadczeń rozwija się i wzrasta nasza wiara. I potwierdzeniem tego może być oczywiście cytowany przez nas Hiob, który wcześniej mówił o tym, że znał Boga tylko ze słyszenia, ale po tych właśnie doświadczeniach, po tej szkole doświadczeń, po tych różnych cierpieniach i trudnościach zobaczył Boże działanie w swoim życiu i jego wiara wzrosła. Zobaczył Boga, że jest Bogiem niezawodnym i jest Bogiem niezastąpionym. Chciałbym Wam, braterstwo, przeczytać przykład, który trochę mówi o naszym wykładzie i jest to świadectwo jednej siostry, które znalazłem gdzieś w internecie, bardzo głęboko, i mniej więcej ona się dzieli podobnymi rzeczami, o których my tutaj mówimy. Posłuchajcie. Jak mam ci jeszcze kiedykolwiek zaufać? Rzuciłam pytanie do Boga, leżąc na podłodze. Jeszcze kilka tygodni wcześniej bezgranicznie ufałam Bogu i nigdy nie wyobrażałam sobie, że mogłem mówić do Niego z taką złością. Ale to było wcześniej, przed szpitalem, przed żłobkiem i przed najgorszym dniem w moim życiu. To było zanim Bóg nie wysłuchał moich błagań o życie mojej córki i pozwolił jej sercu przestać bić. Wtedy moje zaufanie do Boga zostało zniszczone. Teraz, leżąc na podłodze w kałuży łez i stercie nieposortowanego prania, byłam brutalnie szczera wobec Boga, któremu poświęciłam swoje życie, temu samemu Bogu, któremu ufałam całym sercem. Czuję, że mnie zawiodłeś. Zaufałam Ci, a Ty nie poradziłeś sobie ze mną. Ale Bóg łaskawie nie pozwolił mi pozostać w ciemności moich wątpliwości. Pomimo oskarżania go o to, że mnie zawiódł, cierpliwie pokazał mi swoją wrodzoną wiarygodność poprzez świadectwo swojego niezmiennego charakteru, ujawniane na każdej stronie Pisma Świętego. Musiałam sobie zadać kilka trudnych pytań dotyczących tego, czy ufam Bogu, że wypełni dane mi przez Jego słowo obietnice, czy te oparte może na moich własnych, często niebiblijnych, oczekiwaniach. Nie trzeba było długo czekać, aby uświadomić sobie, że Bóg nigdy mnie nie zawiódł. I na zakończenie, drodzy braterstwo, będziemy się zbliżać do końca, więc spróbujmy odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego można zaufać Bogu? Dlaczego więc mogę zaufać Bogu? Przede wszystkim dlatego, że On jest absolutnie niezawodny. Pomimo tego, że możesz mieć wokół siebie życzliwe ci osoby, to tak naprawdę w pełni, całkowicie i na 100% możesz zaufać tylko Jemu. Można zaufać Bogu, bo cała Jego istota, Jego charakter potwierdza to, że On jest godny Twojego zaufania. A jeśli Go poznasz osobiście, będziesz wiedział lepiej, dlaczego możesz Mu zaufać. Przekonasz się o tym, spróbujesz Boga i doświadczysz Jego pomocy. Możesz zaufać Bogu, bo wtedy, kiedy Mu zaufasz, zdobędziesz cel swojej wiary. I to właśnie przez ten element wiary, spoleganie sercem na Bogu, bezpiecznie przejdziesz przez burzone morze trudności, doświadczeń i wydarzeń, jakie są przed każdym z nas, ponieważ jak każdy z nas dobrze widzi, wielki ucisk się wzmaga. I na koniec, drodzy braterstwo, chciałbym wam zacytować i trochę podsumować ten wykład może jednym wersetem z Powieści Salomonowych, 22 rozdział, a werset 19, gdzie Salomon daje nam bardzo cenną radę. Chcę Cię dziś pouczyć o Twojej drodze, abyś swoją ufność pokładał w Panu. Życzę Wam błogosławieństwa Bożego, drodzy braterstwo, rozwoju w tej ufności, poznawania Boga na co dzień przez osobiste poznanie Go. Dziękuję Wam za uwagę i oddaję głos bratu Jarkowi.